Co się stało z Bitcoinem? Co się stało? Taki fajny, oddolny projekt, który miał stanowić panaceum na szkodliwą działalność banków centralnych. Obecnie traci na wartości jak szalony, a podobno Chińczycy zaczęli wyprzedawać na wagę koparki. Te same, które jeszcze kilka miesięcy temu można było kupić za bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Dziś są wyprzedawane na wagę. Tak przynajmniej donoszą media. Czy ktoś sądził, że Bitcoin może stanowić panaceum na szkodliwą działalność banków centralnych? Czy Satoshi Nakamoto wierzył, że uda się chociażby częściowo zastąpić walutę fiat? Ja nie mam nic przeciwko temu, nawet mogłoby to być niezłe. Ale jest pewien problem, zastanówmy się. Żeby na przykład w Polsce zastąpić złotówkę jakąś inną walutą, żeby ta waluta zaczęła obowiązywać w Polsce, na przykład dolar amerykański. Co w praktyce musiałoby się wydarzyć, żeby w Polsce dolar amerykański stanowił walutę? No więc pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, taka najbardziej praktyczna, najłatwiejsza w realizacji, chociaż oczywiście niełatwa, rząd musiałby zacząć pobierać podatki w dolarze i musiałby zacząć płacić dolarami pracownikom budżetówki, czyli wszystkim urzędnikom, nauczycielom, służbom mundurowym, żeby w obiegu były dolary. Gdy w obiegu byłyby dolary i podatki byłyby zbierane w dolarach, wówczas dolar mógłby się stać drugą walutą Polski. Ewentualnie druga możliwość jest taka, że polska waluta, polski złoty zostałby na przykład upośledzony poprzez na przykład hiperinflację, jak to miało miejsce w Zimbabwe czy Wenezueli. Bo właśnie w takich krajach jak Zimbabwe i Wenezuela, gdzie jest hiperinflacja, Bitcoin bardzo dobrze się sprawdza. Ludzie po prostu wydobywają Bitcoiny, kupują, sprzedają, posługują się nim. Jest on lepszy niż waluta Zimbabwe czy waluta Wenezueli. Raczej trudno wyobrazić sobie, żeby Bitcoin tak po prostu zaczął być używany powszechnie, bez tych rzeczy. Chociaż dzisiaj widziałem takiego newsa, że stan Ohio uruchomił właśnie możliwość płacenia podatków w Bitcoinie. I zapewne większość fanów Bitcoina potraktowało tę informację jako właśnie taki rodzaj potwierdzenia tego, że Bitcoin ma szansę. Tak, to by mógł być dobry sygnał, tylko weźmy pod uwagę fakt taki, że takiej zmiany nie wprowadza się z dnia na dzień. Czyli ona musiała zostać zaplanowana i ustalona kilka miesięcy temu, a dzisiaj dopiero została wdrożona. Akurat dzisiaj, teraz, kiedy Bitcoin bardzo gwałtownie traci, właściwie nie ma już nic z tego blasku, który jeszcze miał w zeszłym roku. Przypomnijmy, że w grudniu kosztował 19 tysięcy dolarów, a dzisiaj jego cena spadła bodajże poniżej 4 tysięcy, ale pod koniec dnia jeszcze jakieś tam były fluktuacje drobne i być może przekroczyła z powrotem 4000 dolarów, ale to nie zmienia faktu, że Bitcoin jest na równi pochyłej. Niewiele w tej chwili jest w stanie to zmienić. W zeszłym roku Bitcoin cały czas drożał i to drożał w takim tempie, że po prostu wszyscy o nim mówili. Wszystkie media pisały o Bitcoinie, ale także o wszystkich innych kryptowalutach, takich tak zwanych altcoinach, czyli Liskach, Ethereum i tak dalej. Jeżeli troszeczkę by się wgłębić w temat kryptowalut, okazuje się, że Bitcoin był taką główną kryptowalutą, w którą inwestowali wszyscy, a tak zwane altcoiny to były takie waluty trochę gorszego sortu. i je się kupowało, jak był dołek, to się kupowało, a jak troszeczkę poszły w górę, to się sprzedawało. Najczęściej wyglądało to tak, że po prostu dokonywało się dziesiątek transakcji spekulacyjnych, kupno-sprzedaż. To wyszło w momencie, kiedy była ta sprawa z podatkami, że będzie trzeba płacić PCC od każdej transakcji i wtedy tam ci wszyscy inwestorzy bitcoinowi jojczeli, że oni mieli jakieś tam skrypty, które dokonywały dziesiątek czy setek nawet transakcji dziennie, czyli uprawiali jakiś taki odpowiednik transakcji wysokiej częstotliwości, tak jak na Wall Street są takie komputery, superkomputery, które handlują, dokonują dziesiątki tysięcy transakcji dziennie i zarabiają takie dosłownie ułamkowe części centa na jednej akcji na przykład, ale w ciągu całego dnia są w stanie wyrobić całkiem niezły zysk. I podobnie działali tutaj inwestorzy na rynku kryptowalut. Problemem Bitcoina stało się to, że ludzie interesowali się nim z niewłaściwych powodów. Mówię tutaj o tych inwestorach, którzy inwestowali w ubiegłym roku, zwłaszcza w ostatnim kwartale. Tak naprawdę nie chodziło im już w tym momencie o to, co stało u podstaw Bitcoina, czyli to panaceum na szkodliwą działalność banków centralnych. Chodziło wyłącznie o zyski. Bitcoin obiecywał niespotykane zyski. W ciągu całego 2017 roku Bitcoin poszedł w górę chyba o 2000%, czy jakoś tak. Bardzo dużo w każdym razie. Jest to skok niespotykany na żadną skalę. Występuje właściwie tylko w jednym przypadku, kiedy mamy do czynienia z bańką spekulacyjną. I tak właśnie, jeżeli mamy na przykład spółkę giełdową, która zaczyna rosnąć, ale widzimy jednocześnie, że zwiększa swoje obroty, inwestuje, rozwija się, to właściwie ten wzrost cen jest zrozumiały, uzasadniony i właściwie jest jasne, że wartość tej spółki rośnie i w związku z tym opłaca się za nią zapłacić więcej. A jeżeli coś rośnie tylko dlatego, że rośnie, czyli na przykład mamy Bitcoin, który tak naprawdę niczego nie wytwarza, jest tylko tak naprawdę, wiem, że inwestorzy Bitcoinowi się oburzają, bo oni nazywają walutą fiat, czyli pieniądzem fiducjarnym, nazywają dolary i złotówki, to tak naprawdę Bitcoin również jest pieniądzem fiat, czyli pieniądzem fiducjarnym znaczy nie jest pieniądzem, tak? Umówmy się. Bitcoin nie jest pieniądzem, bo płacenie nim za cokolwiek jest zupełnie bez sensu, o czym mógłby się przekonać zapewne ten typek, który w 2010 bodajże roku kupił pizzę za 10 tysięcy bitcoinów. Czyli w przeliczeniu na bitcoina z grudnia 2017 wydał prawdziwy majątek na pizzę. Bez sensu. Więc inwestowanie w bitcoina, którego cena rośnie tylko dlatego, że jego cena rośnie, bez żadnego fundamentu, to jest po prostu spekulacja, tak? Inwestycja tylko i wyłącznie po to, żeby sprzedać tanio, kupić tanio, sprzedać drogo. I kiedy to tak narasta, coraz więcej ludzi się interesuje, coraz więcej ludzi kupuje, coraz większe obroty są, cena coraz bardziej rośnie, idzie w górę, to jest to po prostu bańka spekulacyjna. No i teraz Bitcoin w pewnym momencie miał taką naprawdę dużą kapitalizację, całkowitą. No i w momencie, kiedy to była bańka spekulacyjna i kiedy na rynku Bitcoina było tak dużo spekulantów i taka duża część kapitału była w rękach spekulantów, to tak naprawdę ta cała kapitalizacja gigantyczna to w pewnej części była po prostu kapitałem spekulacyjnym. A to oznacza, że ten kapitał mógł właściwie w każdej chwili wyparować. Wystarczyłoby, że coś by się złego zadziało, zaczęłyby się spadki i właściwie ten kapitał zacząłby uciekać. Nie byłoby ludzi, którzy mówiliby, że to jest waluta przyszłości, panaceum na szkodliwą działalność banków centralnych, tylko byliby ludzie, którzy by po prostu realizowali zyski i uciekali gdzie indziej. Gdzieś, gdzie będzie można zarobić. I to był chyba problem. To był chyba właśnie taki dość duży problem. Osobną kwestią jest to, że Bitcoin w momencie, kiedy stał się już tą bańką i kiedy przyciągnął taką masę spekulantów, pojawiła się też bardzo duża ilość osób wokół Bitcoina, która robiła swój biznes. Mam tutaj na myśli na przykład właścicieli giełd, sprzedawców koparek czy w ogóle producentów, bo na przykład spółka Nvidia, producent kart graficznych. Koparki, które służą do wydobywania bitcoinów, to w dużej mierze składają się właśnie z kart graficznych, bo karty graficzne były używane w procesie wydobywania bitcoinów. Więc na przykład taka spółka Nvidia, producent kart graficznych, jeżeli przyjrzymy się jej wykresowi, jej akcji na giełdzie, to praktycznie on stanowi odzwierciedlenie w troszkę mniejszej skali, ale jednak odzwierciedlenie kursu Bitcoina, czyli również był taki wielki, gigantyczny skok do góry w pewnym momencie. Po załamaniu się bańki, akcje Nvidia zaczęły troszeczkę lecieć w dół. A teraz w momencie, kiedy pojawiła się ta korekta na Wall Street w październiku, w zasadzie te akcje już lecą w dół. Od połowy listopada spadły z $290 do $145, czyli prawie 45% czy coś koło tego. Ale to jest zupełnie inna historia. Wokół Bitcoina zaczęli się właśnie gromadzić ci ludzie, którzy robili interes bez względu na cenę, czyli bez względu na to, czy cena rosła, czy spadała, oni i tak robili interes, bo na przykład sprzedawali te koparki, jako właściciele giełd pośredniczyli w sprzedaży, czyli no jeżeli ktoś sprzedawał, to też oni zarabiali na jeżeli ktoś sprzedaje, to ktoś kupuje. Czyli tak czy siak jest jakaś prowizja. I też osobna grupa ludzi, którzy oferowali inwestycje w kopalnie bitcoinów, czyli goście, którzy mieli cały hangar tych koparek i można było im zapłacić i kupić udział w tym hangarze. Oni też zarabiali bez względu na cenę. Co więcej, ich wszystkich łączył jeden wspólny interes. Przekonać wszystkich innych, że Bitcoin będzie kosztował w przyszłości $1,000,000. Tak jak mówił John McAfee. I jeszcze ktoś inny. Jeszcze parę innych osób zapewne. Powtarzanie w kółko, że Bitcoin to waluta przyszłości, Bitcoin będzie wart $1,000,000. To był taki klucz do tego, żeby czerpać zyski jak najdłużej, aż ludzie nie zorientują się, że to niestety jest niewypał. Czyli mniej więcej już chyba zbliżam się do tego momentu, chociaż zdarza mi się spotkać jeszcze z taką agresją, że ze strony posiadaczy Bitcoina, którzy bardzo, bardzo tak chcą wierzyć w to, że on jeszcze odbije, i jak słyszą, że ktoś mówi źle o Bitcoinie, to włącza im się agresor, bo oni wierzą w taką samą spełniającą się przepowiednię, że jeżeli się będzie mówiło źle, to on będzie leciał w dół i już nie odbije nigdy. No, ale to jest niestety prawda, tak będzie. To jest troszeczkę samospełniająca się przepowiednia. Może coś się wydarzy, może będzie jeszcze jedna bańka na Bitcoinie, bo ta grudniowa to nie była pierwsza bańka, to była chyba czwarta bańka. Bitcoin miał już 3 bańki wcześniej. Więc jest duża szansa, że będzie jeszcze kolejna bańka. Ale może się zdarzyć tak, że nie. No i co? Generalnie ta idea, która stała za powstaniem Bitcoina, czyli to, że Satoshi Nakamoto w odpowiedzi na kryzys z 2008 roku stworzył taki pieniądz wirtualny, który miał być odporny na inflację, którego nie można by dodrukować, tak jak postępują bankierzy z banków centralnych z walutami fiat, że sobie dodrukowują i te waluty tracą wartość i wzrasta zadłużenie, to Bitcoin miał być czymś takim, co będzie zupełnie inny. A niestety okazało się, że sam Bitcoin stał się bańką chyba jeszcze większą niż bańka na rynku mieszkaniowym w USA w 2007 roku, która doprowadziła do kryzysu. Z tą tylko różnicą, że tamta bańka była może mniej spektakularna, ale była ogólnie rzecz biorąc dużo, dużo większa, jeżeli chodzi o liczbę ludzi w nią zaangażowanych i pieniędzy. Bitcoin był bardziej spektakularny, to wystrzeliło w górę tak naprawdę potężnie, ale tak naprawdę było to coś bardzo, bardzo niszowego. Pomimo tego wielkiego zainteresowania, tak naprawdę kapitalizacja Bitcoina była ułamkiem dosłownie kapitalizacji jakichś tam indeksów giełdowych. Czyli tak naprawdę nawet jeżeli by nie było tej bańki, to właściwie Bitcoin był bez znaczenia przez ten cały czas. No i cóż, z pewnością ileś osób dorobiło się na Bitcoinie, na przykład ci, którzy weszli w odpowiednim momencie, na przykład ci, którzy kupili Bitcoina 10 lat temu i sprzedali go w grudniu ubiegłego roku, z pewnością zarobili bardzo dużo pieniędzy. Na pewno też zarobili na nim właśnie właściciele giełd, producenci koparek, producenci sprzętu, tych kart graficznych, portfeli sprzętowych, portfeli software'owych. Mnóstwo osób z pewnością zarobiło bardzo dużo pieniędzy dzięki Bitcoinowi i zarabialiby dalej, gdyby ludzie wierzyli w Bitcoina, więc jakby oni dalej pompują, że ach, on jeszcze odbije, jeszcze będzie, jeszcze zobaczycie. Ale no, może tak być, a może tak równie dobrze, może tak nie być, bo Bitcoin sam w sobie niestety nie przedstawia zbyt wielkiej wartości. Technologia blockchain jest technologią nowatorską, ciekawą, być może przydatną, być może znajdzie zainteresowanie w wielu różnych dziedzinach, ale Bitcoin jako waluta przyszłości jest tylko mrzonką. Mrzonką utopijną, która już dawno, dawno temu chyba rozpłynęła się w, no cóż, w chciwości. Wiem, o czym mówię, bo w grudniu ubiegłego roku też inwestowałem w Bitcoina. Też miałem gorączkę, też dokonywałem dziesiątek transakcji. Zarobiłem na tym. To były niewielkie kwoty, ale zarobiłem jakieś u szczytu, na szczycie bańki zarobiłem jakieś 25%, co jest całkiem niezłym wynikiem, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że na przykład na funduszach inwestycyjnych w tej chwili wyciągam jakieś 6-7%. A to i tak nie wiem, czy mało, czy dużo, wydaje mi się, że to jest sporo. I co? I można powiedzieć jedynie tyle, że Bitcoin oprócz tego, że pewnie też oprócz tego, że dużo ludzi na nim zarobiło i dużo ludzi na nim straciło, to miał też taki efekt uboczny, że na rynku inwestycyjnym pojawiło się bardzo dużo osób, które weszły w Bitcoina z ulicy, tak dosłownie, no bo jak jest bańka, no to inwestuje ulica, czyli weszło bardzo dużo osób, które nie miały w ogóle nic wspólnego z inwestowaniem, z inwestycjami, weszli w Bitcoina, bo wydawał się łatwy, w takim sensie, że można go na przykład było wydobyć sobie na domowym komputerze i sprzedać, więc jeżeli ktoś miał dobry komputer, mógł sobie wydobywać Bitcoiny na przykład. No ale też ludzie kupowali, dokonywali transakcji, spekulowali, kupowali listki, które były tańsze i ta cała rzesza ludzi po zakończeniu tego wszystkiego jest skrzywdzona w taki sposób, że oni uważają, że ten zysk, te zyski, tam kilkaset procent czy 2000% to jest zysk, a takie coś, co można wyciągnąć na funduszu inwestycyjnym 7%, 6%, to jest byle co i w ogóle nie ma co sobie głowy zaprzątać. A niestety rzeczywistość wygląda często dużo inaczej. I to niestety jest bardzo duży minus tej całej sytuacji. Co tu dużo mówić? Myślę, że temat kryptowalut warto śledzić, na pewno warto się tym interesować, od czasu do czasu coś poczytać, zobaczyć. Może coś się jeszcze tutaj wydarzy, może będą jakieś zawirowania jeszcze, no ale w tej chwili wydaje mi się, że już przynajmniej w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy raczej nie będzie okazji do tego, żeby zrobić jakiś taki spekulacyjny deal, nie na kryptowalutach, chyba że pojawi się jakaś nowa kryptowaluta, bo to nie jest problem, bo to jest wszystko oparte najczęściej na otwartym kodzie, więc no, kryptowalut jest tysiące tak naprawdę, tysiące. Może się nagle okazać, że któraś będzie lepsza niż inna i ludzie się zaczną interesować i znowu będzie jakiś taki mały rozbłysk, w którym ktoś zarobi, ktoś straci, ale w dłuższej perspektywie nie będzie to miało żadnego znaczenia. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Był troszeczkę inaczej zrealizowany niż poprzedni, bo przygotowałem sobie notatki, tamten był tak bardziej na spontanie. Posłuchałem rano, przeczytałem rano w gazecie coś tam, później coś nagrałem na szybko w samochodzie. Tym razem troszeczkę lepiej się przygotowałem, a następnym razem przygotuję się jeszcze lepiej i mam nadzieję, że jakość tego podcastu będzie systematycznie podnoszona. Także do usłyszenia za jakieś 2 tygodnie.